Parouzyjny tom 5. Wykład 11. Święty Duch pojednania, rozpatrzenie przypuszczalnych zastrzeżeń. Rozpatrzenie pozornie sprzecznych wersetów. Ducha nie zagaszajcie. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Duch prawdy. Pocieszyciel. Napełnieni Duchem Świętym. Kłamanie Duchowi Świętemu. Kuszenie Ducha Pańskiego. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, rzekł Duch. Zdało się Duchowi Świętemu. Zawściągnieni od Ducha Świętego. Duch Święty świadczy. Duch Święty postanowił was z biskupami. Duch Święty nauczycielem. Pomazanie od Onego Świętego. Duch dopomaga mdłościom naszym. W jaki sposób Duch strofuje świat? Przez to poznawajcie Ducha Bożego i Ducha Antychrysta. Na skutek tego, że autorzy przekładu Pisma Świętego byli zwolennikami doktryny Trójcy, przypis tłumacza, angielskie przekłady Common i Revised, czyli powszechny i poprawiony, koniec przypisu tłumacza, wiele wersetów zostało naciągniętych i przekręconych, co z kolei powoduje pozorną niezgodność pomiędzy tymi fragmentami, a tym, co przedstawiliśmy już jako biblijny i logiczny pogląd na omawianą sprawę. Stwierdziliśmy, że Święty Duch Ojca i przez Syna jest w ludzie pańskim duchem pojednania. Rozpatrzymy więc teraz różne wersety, te, które mogą powodować pewne zamieszanie w umysłach wielu osób. Zastanówmy się wspólnie nad nimi, mając serca pełne lojalności wobec Słowa Bożego, pragnąc być prowadzeni Duchem Prawdy. Potem przejdziemy dalej, do następnych zagadnień związanych z tym przedmiotem, których nie da się zrozumieć, jeżeli wcześniej nie pozbędziemy się tych rzekomych sprzeczności. Ducha nie zagaszajcie. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 19. Zagaszanie czy gaszenie wiąże się najczęściej z ogniem lub ze światłem. Greckie słowo, które tutaj oddano jako zagaszać, pojawia się w Nowym Testamencie 8 razy i w każdym przypadku odnosi się do ognia lub do światła. Rozumiejąc tę myśl, pamiętajmy również, że ponieważ posiadamy Świętego Ducha, czyli Boży umysł, który nas oświeca, jesteśmy nazwani światłością świata. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 14. Apostoł chciał więc powiedzieć, że jeżeli Duch tego świata zwiedzie nas do światowości, to nastąpi w nas zagaszenie, stłumienie światła Świętego Ducha, czyli umysłu, promieniującego również na innych. Jest to również zgodne ze słowami naszego Pana: jeśli tedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, została zagaszona, sama ciemność jakaż będzie? Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 23. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Efezów rozdział 4 werset 30. Pieczętowanie to oznaczanie, naznaczanie. Dzieci tego świata można rozpoznać po pewnych oznakach, zaś dzieci Boże, nowe stworzenia w Chrystusie, po innych oznakach, czyli charakterystycznych cechach. Oznaką tej pierwszej klasy jest duch, umysł, usposobienie, wola, świata, w przypadku drugiej spośród wspomnianych klas pieczęcią, czyli oznaką, jest duch, umysł, usposobienie, wola, Boży. Od momentu prawdziwego poświęcenia się Bogu dowody, oznaki, to jest zapieczętowanie, stają się widoczne zarówno w słowach, myślach, jak i zachowaniu. Oznaki te stają się coraz wyraźniejsze w miarę wzrastania nowego umysłu w łasce, znajomości i miłości. Innymi słowy, duch, umysł, Boży staje się naszym umysłem, czyli duchem, proporcjonalnie do ograniczania naszej ludzkiej woli, czyli ducha i podporządkowywania wszystkich spraw woli, czyli duchowi, Boga. W ten sposób apostoł napomina nas, abyśmy dopuszczali, abyśmy pozwalali, by był w nas ten sam umysł, który posiadał nasz Pan, Jezus Chrystus, umysł, inaczej usposobienie, do czynienia jedynie woli Ojca. Dlatego nasz nowy umysł jest święty, kierowany przez Boga. W rozważanym przez nas wersecie apostoł nakazuje, abyśmy nie czynili niczego, co byłoby pogwałceniem naszego przymierza, abyśmy nie czynili niczego, co powodowałoby smutek naszego nowego umysłu lub wyrzuty sumienia z powodu zaniedbania obowiązku, co raniłoby nasze sumienia jako nowych stworzeń w Chrystusie. Nie zasmucajcie Świętego Ducha, umysłu Bożego, który jest w was pieczęcią boskiego synostwa. Duch prawdy. Duch prawdy nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 13. Werset ten rozważaliśmy już na stronie 170, ale tutaj zwrócimy uwagę na pewne dodatkowe zagadnienia, jakie są w nim zawarte. Uczniowie, będąc Żydami i ludźmi, patrzyli na wiele spraw z ziemskiego punktu widzenia, oczekując ludzkiego wybawienia i ziemskiego królestwa w rękach niedoskonałych ludzi. Nasz Pan mówił im o Królestwie Bożym, ale dopiero w rozmowie, z której pochodzi zacytowany werset, wyjaśnił, że musi umrzeć, że musi ich opuścić, odjechać do dalekiego kraju, aby otrzymać władzę królestwa i powrócić w celu założenia królestwa i uwielbienia wiernych jako współdziedziców w tym królestwie. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 12. Pocieszając rozczarowanych tą zapowiedzią uczniów, Pan zapewnia ich, że nie zostaną całkiem sami, lecz że Ojciec, tak jak posłał Jego samego, by dokonał pewnego dzieła, pośle innego pocieszyciela w Jego imieniu i jako Jego przedstawiciela naówczas. Uczniowie nie mieli jednak sądzić, że tym pocieszycielem będzie jakiś nowy Mesjasz czy nauczyciel. Dlatego Pan powiedział, nie sam od siebie mówić będzie, nie będzie głosił jakiejś niezależnej nauki, niezgodnej z moją nauką, którą już otrzymaliście, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie. Ten pocieszyciel będzie więc stanowił jedynie drogę porozumiewania się pomiędzy Ojcem i mną z jednej strony, a wami, moimi wiernymi naśladowcami. Z drugiej, Duch Prawdy, jako mój przedstawiciel, rozwinie i podda pod waszą rozwagę więcej szczegółów różnych prawd, które wam już podałem, ale nie jesteście jeszcze przygotowani do ich pełnego zrozumienia, właściwie nie powinniście ich rozumieć, dopóki nie złożę za was okupu, dopóki nie wstąpię do Ojca i nie przedstawię mu tego okupu w waszym imieniu. Potem, zgodnie z planem Ojca, będę mógł przekazać wam przez tego Pocieszyciela duchowe rzeczy, do których teraz nie jesteście przygotowani, i do których jeszcze nie macie prawa, gdyż nie zostaliście pojednani. Kiedy przyjdzie właściwy czas na wyrozumienie tych przyszłych rzeczy, ten Duch Ojca, mój Duch, posłany w moim imieniu i w następstwie dokonanego przeze mnie dzieła odkupienia, wprowadzi was krok po kroku w zupełne zrozumienie wszystkiego, co będzie dla was niezbędne i właściwe. On, Święty Ojcowski Duch, wpływ, moc, mi uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, Jego i moje plany są doskonałą jednością, dlatego rzekł, że z mego weźmie, a wam opowie. Nie macie więc spodziewać się nowej nauki, burzącej moją, lecz raczej dalszego rozwinięcia i wskazówek zgodnych z tym, czego nauczałem, Wszystkie nauki tego pocieszyciela, który ma przyjść, będą bowiem zgodne z moimi, a ich celem będzie pełniejsze wykazanie, że jestem Mesjaszem. Nie powinniście też wątpić w prawdziwość nauki tego pocieszyciela, ponieważ on właśnie jest duchem prawdy pochodzącym od Ojca. Ten duch prawdy będzie moim posłańcem, przekaże wam moje doktryny i opowie przyszłe rzeczy. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 13. Tak też się stało, duch prawdy przez cały wiek Ewangelii pokazuje Kościołowi coraz więcej szczegółów odnoszących się do cierpień chrystusowych i konieczności udziału w nich każdego członka jego ciała, szczegółów dotyczących ścieżki, którą powinniśmy iść w ślad za naszym Odkupicielem i Panem. Duch ten pokazuje nam także chwalebność Jego nagrody i naszego przywileju stania się dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Jahwe, Ojciec wszystkiego, jest autorem wszelkiej prawdy i dlatego wszystko, co otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy w ciągu obecnego wieku, pochodzi od Tego, który daje wszelki datek dobry i wszelaki dar doskonały. On posyła nam to poprzez dawno przygotowane drogi, przez prorocze i obrazowe nauki, dane w przeszłości, a otworzone dla nas dzięki natchnionym słowom naszego Pana Jezusa i natchnionych apostołów. Przez przyjęcie do naszych serc Ducha Świętego i postępowanie zgodne z boskim słowem i planem, jesteśmy w stanie doceniać rzeczy nagotowane przez Boga tym, którzy Go miłują i którzy chodzą wiarą, a nie widzeniem. Lecz Pocieszyciel On, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 26. Na stronie 169 wspominaliśmy już o wprowadzającym w błąd słowie Duch. Teraz jednak zwróćmy uwagę na to, że Święty Duch ma być posłany przez Ojca, co oznacza, że stanowi On wpływ, czy też moc znajdującą się pod całkowitą kontrolą Ojca. Nie jest to jakaś inna istota, równa mocą i chwałą, jak mówią fałszywe ludzkie wierzenia. Wszelka moc Boga pozostaje pod Jego całkowitą kontrolą, podobnie jak my możemy kontrolować naszą własną moc, dlatego właśnie Pan mówi, że Ojciec pośle swojego Ducha, a prorok wyraża to samo słowami, Ducha mego dam do wnętrzności waszej. Co więcej, czytamy, że Duch Święty jest posyłany w imieniu Jezusa. Tak samo jak sługa zostaje wysłany w imieniu Pana, a nie swoim własnym. Widzimy tutaj jeszcze jedną sprzeczność w niebiblijnej teorii o trzech bogach mających równą moc i chwałę. Zacytowany werset świadczy jasno o wyższości Ojca. Święty Duch jest Duchem Ojca, Jego mocą, wpływem, posłanym za sprawą i w imieniu naszego Odkupiciela, Jezusa. Dlaczego w imieniu Jezusa? Ponieważ całe dzieło odkupienia i restytucji grzeszników, całe dzieło pojednania, zostało oddane Synowi, a Święty Duch Ojca jest drogą, za pośrednictwem której Syn udziela błogosławieństw nabytych za cenę Jego drogocennej krwi. Kiedy Święty Duch Ojca zstąpił na naszego Pana w momencie Jego chrztu i poświęcenia, był rzeczywiście pocieszeniem, wielkim błogosławieństwem, ale oznaczał także dla Niego ofiarowanie wszelkich ziemskich celów i nadziei w zamiarze wypełnienia boskiego planu. Gdyby umysł naszego Pana działał inaczej, gdyby postępował on według własnej woli i własnego dobra, to kierownictwo Świętego Ducha, zamiast pocieszenia, przyniosłoby mu niepokój. Jego serce byłoby pełne niezadowolenia i buntu. Podobnie dzieje się w przypadku ludu Pańskiego, im lepiej cielesny człowiek poznaje umysł Pański, tym bardziej wzrasta w nim poczucie nieszczęścia i niepokoju, ponieważ sprzeciwia się on jego własnemu duchowi, umysłowi, czyli woli, i napomina go. Ale nowe stworzenia w Chrystusie, których wola jest martwa, i które starają się poznać wolę Ojca i czynić ją, znajdują rzeczywiste pocieszenie w jasnym zrozumieniu boskiej woli i planu, oraz w kierownictwie boskiej opatrzności w powiązaniu ze wskazówkami Słowa Bożego. Przynosi im to pokój, radość i zadowolenie nawet pośród ucisków i prześladowań. Apostoł wyraża podobną myśl w odniesieniu do słowa prawdy, którego ducha należy przyjąć i docenić, jeżeli rzeczywiście ma przynieść pocieszenie. Apostoł mówi, cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Rzymian rozdział 15 werset 4. Napełnieni Duchem Świętym. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać. Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 4. Ten werset opisuje dwojakie działanie Ducha Świętego. Po pierwsze, był to umysł, usposobienie, Duch Boży, działający w uczniach jako duch przysposobienia synowskiego, wprowadzający ich serca w bliskość współodczuwania i kontaktu z Ojcem i uwielbionym Odkupicielem. Po drugie, Święty Duch Boży, czyli Jego moc, albo wpływ, działał również na nich, udzielając im szczególnych, cudownych darów na świadectwo światu w celu ustanowienia Kościoła. Myślenie o osobistym wchodzeniu Boga w człowieka byłoby całkowicie nierozumne, podobnie jak twierdzenie, że Bóg osobiście wszedł w 100, 1000 czy milion ludzi. Nie znajdujemy natomiast najmniejszej nielogiczności w myśli, iż moc Najwyższego, moc, czyli wpływ Jahwe, może spoczywać w na setkach, tysiącach czy nawet milionach osób, w żaden sposób nie kłócąc się z osobistą obecnością Jahwe na tronie Wszechświata. Kłamanie Duchowi Świętemu. I rzekł Piotr, Ananiaszu, przeczże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 3. Szatan napełnił serce Ananiasza w taki sam sposób, jak Bóg napełnia serca swojego ludu, poprzez swojego ducha, czyli wpływ. Duch szatana jest duchem pożądania i samolubstwa, który nie waha się zwodzić, by osiągnąć swój cel. Piotr obdarzony szczególnym darem rozeznawania duchów umiał czytać w sercach i umysłach i w taki właśnie sposób spostrzegł, że Ananiasz i Safira postępują nieuczciwie, udając, że czynią to, czego w rzeczywistości nie czynili. Zwróćmy uwagę, że apostoł używa zamiennie słów Bóg i Duch Święty, mówiąc w wersecie trzecim, że skłamali Duchowi Świętemu, a w wersecie czwartym, że skłamali Bogu. Myśl pozostaje ta sama. Święty Duch Boży, działający poprzez apostołów, był z pewnością przedstawicielem Bożym, kłamiąc zatem apostołom, reprezentującym Boga i Jego Świętego Ducha. Ananiasz i Safira kłamali Bogu, kłamali Świętemu Duchowi Bożemu, których Piotr był współpracownikiem i przedstawicielem. Kuszenie Ducha Świętego. I Piotr rzekł do niej, do Safiry, przedżeście się zmówili, abyście kusili Ducha Pańskiego? Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 9. Werset ten należy rozumieć w podobny sposób jak poprzedni. Lecz ten sam duch nazywany jest tutaj Duchem Pańskim. Apostoł prawdopodobnie miał tu na myśli Pana Jezusa. Bez trudu możemy dostrzec, że jest to logiczne. Duch Ojca, Święty Duch, przebywał szczególnie w kościele, w przedstawicielu Pana, czyli głowy tego kościoła, działając poprzez umysł jego ciała, w tym przypadku w apostole, natchnionym i pobudzanym tymże duchem. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 32. Ci, którzy uważają Ducha Świętego za osobę boską, odrębną od Ojca i Syna, zwykle na podstawie tego stwierdzenia wyciągają powszechnie wniosek, że Duch Święty jest o wiele ważniejszą osobistością niż Ojciec lub Syn. Jak już jednak zauważyliśmy, Pismo Święte nigdzie nie wspomina żadnego innego Boga oprócz Ojca, z którego jest wszystko, i który jest ponad wszystko. Nie istnieje też żaden inny Pan oprócz Jezusa Chrystusa, przez którego jest wszystko, i który jest zaraz po Ojcu, wyniesiony do tego stanowiska przez moc ojcowską. Duch Święty był z Ojca i przez Syna, a zatem nie mógłby być od nich większy. Gdyby był osobą, wiemy jednak, że z Duchem Świętym nie wiąże się żadna osobowość, jest to raczej duch osoby lub istoty, duch Pana, jego wpływ, moc, i w tym sensie, on sam, reprezentowany w całej swej mądrości, majestacie, mocy i miłości. Zbadajmy więc, co oznacza zacytowany fragment. Z kontekstu dowiadujemy się, że nasz Pan, Jezus, użył właśnie boskiej mocy, czyli Ducha Świętego, zlanego nań przez Ojca, w celu wygnania diabła. Faryzeusze, którzy widzieli ten cud i nie mogli mu zaprzeczyć, starali się umniejszyć jego znaczenie, stwierdzając, że został on dokonany mocą szatana. Odpowiadając im, nasz Pan wyraźnie zaprzeczył, jakoby używał własnej mocy, wskazując na moc, czyli wpływ Boży, ja Duchem Bożym wyganiam diabły. Następnie Pan wypomniał faryzeuszom, że są tak złośliwi, iż przypisują złe pochodzenie uczynkowi, który musieli uznać za dobry, nie mający żadnego związku z grzechem, samolubstwem czy choćby ambicją. Nazywa ich rodzajem jaszczurczym, tak przywiązanym do swojego kościoła, że ich zaślepione umysły nie były w stanie dostrzec najprostszych i najbardziej oczywistych prawd. Nie było wątpliwości, że moc, wpływ, pod którym znajdował się chory człowiek, był diabelski, zły. Każda moc, która by go wygnała, musiała więc być przeciwna temu złemu usposobieniu. Dlatego ci nauczyciele nie mieli żadnego usprawiedliwienia, twierdząc bez powodu, że cud został dokonany mocą szatana. Dalej nasz Pan wskazał, że nie zbluźnili oni celowo przeciwko Jahwe, ani też przeciwko jemu samemu, lecz zbluźnili przeciwko działającej w nim świętej mocy ducha. Niezrozumienie i błędne wyobrażenie niewidzialnego Boga byłoby dla nich znacznie lżejszym przewinieniem. Mówienie złego o naszym Panu Jezusie i niewłaściwe interpretowanie jego pobudek, stwierdzenie, że starał się jedynie o uzurpację tronu i wywyższenie siebie samego w mocy, byłoby również stosunkowo lekkim przewinieniem, osądzaniem jego motywów z punktu widzenia ich samolubnej ambicji i pychy. Ich postępowanie było jednak gorsze, ponieważ byli świadkami manifestacji boskiej mocy w dobrym uczynku mającym na celu uwolnienie jednego ze współbliźnich spod mocy złego. Bluźnierstwo przeciwko tej świętej mocy świadczyło o dużo głębszej złości i nieczułości ich serc niż którekolwiek z powyżej wspomnianych przewinień. Nasz Pan wskazał im, że w swojej niewiedzy i zaślepieniu mogli błędnie zrozumieć Jego samego, Jego słowa i Jego wysiłki, Na skutek podobnej ślepoty mogli też fałszywie pojmować działania Boga i źle się o nich wyrażać. Kiedy jednak raz stali się świadkami mocy Bożej, bezpośrednio przeciwstawionej mocy złego, ich wypowiedzi przeciwko niej stanowiły niezbity dowód, że stan ich serc jest bardzo daleki od świętości. Ludziom można wybaczyć grzech niewiedzy, ten grzech rzeczywiście będzie ludziom odpuszczony, ponieważ niewiedza jest skutkiem upadku, a za wszystkich, którzy mają udział w upadku i jego przekleństwie, został zapłacony okup. Niemniej jednak grzechów przeciwko jasnym objawieniom boskiej łaski nie można przypisać słabości ciała i dziedziczeniu, muszą one być w sposób właściwy policzone jako świadoma zawiść w sercu, która jest niewybaczalna. Dobrowolne, celowe zło nigdy nie zostanie wybaczone, ani w tym wieku, ani też w przyszłym. Bóg nie zamierza zmuszać ludzi, aby się z Nim zgadzali, odkupiwszy ich, zapewni wszystkim możliwość przyjścia do znajomości prawdy i świadczenia o boskiej dobroci przejawiającej się w działaniu Jego Świętego Ducha. Ktokolwiek wtedy nie podda się boskim zarządzeniom, zostanie uznany za dobrowolnego grzesznika, myślącego przeciwnika świętej mocy Bożej. A dla takowych Pan nie przewiduje już dalszych łask. Nie możemy osądzić, czy nauczeni w piśmie i faryzeusze posiadali wystarczającą znajomość świętej boskiej mocy, by przez postawienie jej zarzutu, iż jest mocą diabelską, zasłużyli na wtórą śmierć. Nie jesteśmy w stanie tego osądzić, ponieważ nie możemy czytać w ich sercach i ponieważ nasz Pan nie przedstawił tego w jasny sposób. Gdybyśmy mieli pewność, że zgrzeszyli przeciwko jasnemu światłu, zgrzeszyli w pełni przeciwko mocy Bożej, nie byłoby dla nich żadnej nadziei, moglibyśmy się jedynie spodziewać, że umrą wtórą śmiercią jako ci, którzy dobrowolnie odrzucili boską łaskę. Jeżeli jednak nie posiadali wystarczającego światła i znajomości, wystarczającego kontaktu ze świętą mocą Bożą, by mogła stanowić zupełną próbę, to będą musieli przejść taką zupełną próbę, zanim będą mogli ponieść zupełną karę, wtórą śmierć. Niemniej jednak każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko jasnej światłości i znajomości boskiej mocy, jest niewybaczalny, ponieważ został popełniony dobrowolnie. Jeżeli byłby to dobrowolny grzech przeciwko pewnej mierze światłości, niewątpliwie spowodowałby uderzenia, karanie. Jeżeli byłby to dobrowolny grzech przeciwko większej mierze światłości i większej łasce w związku ze świętą mocą Bożą, pociągnąłby za sobą większą ilość uderzeń. Jeżeli jednak z przestępstwem tym wiąże się pełne, jasne pojęcie dobrego i złego, oraz pełne, świadome przeciwstawienie się świętej mocy Bożej, to karą jest wieczne zniszczenie, wtóra śmierć, zupełna zapłata za grzech. Przebaczenie grzechów zagwarantowane okupem obejmuje grzechy wynikające z niewiedzy lub słabości, będące skutkiem upadku, a nie osobiste, dobrowolne, celowe grzechy przeciwko światłości. Nie wolno nam jednak zapominać, że wiele grzechów zawiera w sobie pewną miarę dobrowolności połączoną z pewną miarą słabości lub nieznajomości sprawiedliwych zasad albo też z jednym i drugim. Proporcjonalnie do tej niewiedzy i słabości grzech jest możliwy do wybaczenia przez łaskę Bożą w Chrystusie, przez wiarę i przyjęcie Jego pojednania, proporcjonalnie zaś do tego, jak rozmyślny był dany grzech, zamierzony grzech musi być odpokutowany na drodze karania, chłosty, dopóki w grzechu istnieje coś, co umożliwia jego wybaczenie, jeżeli nic takiego nie można w nim znaleźć, następuje śmierć i zniszczenie. W takim znaczeniu każdy dobrowolny grzech jest grzechem przeciwko światłości, grzechem przeciwko świętemu duchowi prawdy, a taki grzech nigdy nie jest wybaczany. I rzekł duch Filipowi, przystąp, a przyłącz się do tego wozu. Dzieje apostolskie rozdział 8 werset 29. Nic, co wiąże się z tymi słowami i z ich kontekstem, nie sugeruje konieczności istnienia jakiegoś innego Boga. Wręcz przeciwnie, spełnione są wszelkie warunki i zachowana jest zgodność z pozostałymi wersetami Pisma Świętego, jeżeli tylko zrozumiemy, że to Pan przez swojego ducha, wpływ, moc pokierował i pouczył Filipa, aby zbliżył się do powozu eunucha. Nie wiemy, w jaki sposób Filip był kierowany Duchem Świętym, a prowadzenie jakichkolwiek spekulacji na ten temat byłoby nierozsądne. Nasz Bóg ma do swojej dyspozycji nieograniczone sposoby przekazywania swoich życzeń swojemu ludowi, porównaj werset 39. Rzekł mu duch, oto cię trzej mężowie szukają, Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 19. Ten werset można wyjaśnić w taki sam sposób, jak poprzedni. Nie jest dla nas istotne, jak moc, wpływ, Duch Boży zwrócił się do Piotra, przekazując mu te informacje. Wystarczy nam wiedzieć, że Pan rzeczywiście pokierował apostołem w taki sposób, że mógł on jasno i właściwie to zrozumieć, na co wskazuje opisywana w kolejnych wersetach historia. Rzekł im Duch Święty, odłączcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do której ich powołałem, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 2. Podobnie jak w innych przypadkach, tekst wskazuje tutaj, że Duch Święty posługuje się osobową i męską formą wyrażenia. Trudno temu cokolwiek zarzucić, gdyż w odniesieniu do siebie Bóg również we wszystkich przypadkach używa formy osobowej i męskiej. Niemniej właściwe jest to używanie takich słów tutaj, w kontekście mocy Jahwe i przekazanej przezeń wiadomości. Nie wiemy, w jaki sposób Święty Duch przekazał, rzekł, czy też wskazał, że Paweł i Barnabasz mają być odłączeni. Wiemy jednak, że wszyscy poświęceni członkowie ludu Bożego są powołani przez Ducha, by stali się sługami prawdy, powinni oni być wiernymi i aktywnymi sługami na miarę swoich umiejętności i możliwości. Duch Święty zwraca się do nich wszystkich ogólnym powołaniem, przecz tu stoicie próżnujący? Idźcie i wy do winnicy. Niezwykłe umiejętności i sprzyjające okazje powinny być odczytane jako szczególne powołanie ze strony Pana, byśmy bardziej zaangażowali się w publiczną działalność w służbie prawdy. Talenty, jakie posiadali Paweł i Barnabasz, należy uważać za podkreślenie skierowanego do nich ogólnego powołania, by pełnili służbę, do której byli szczególnie uzdolnieni. Niemniej jednak Duch Święty prawdopodobnie skorzystał z jednego z darów działających w tamtym czasie wśród Kościoła, z daru prorokowania, by objawić Pańską wolę w odniesieniu do Pawła i Barnabasza, gdyż czytamy, a byli w Antiochii we zborze, który tam był, niektórzy prorocy, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 1. Musimy jednak mieć na pamięci słowa apostoła z listu do Galacjan, Galatów rozdział 1 werset 1, mówiące o jego powołaniu do służby. Stwierdza on, że jego władza pochodzi od Ojca i Syna, lecz całkowicie pomija Świętego Ducha jako trzeciego, równego Boga, mówiąc, Paweł, apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych. Gdyby Duch Święty był osobą, gdyby był tym właśnie Bogiem, którego szczególnym zadaniem jest wyznaczanie sług prawdy. Jak ogólnie się twierdzi, takie pominięcie Ducha Świętego byłoby całkowicie niekonsekwentne, nielogiczne. Jeśli jednak posiadamy właściwe zrozumienie Ducha Świętego, mianowicie wiemy, że jest to duch, wpływ, moc, czyli władza Ojca i Syna, lub ich obu razem, ponieważ mają te same cele, to wszystko jest całkowicie zgodne i logiczne. Albowiem zdało się Duchowi Świętemu i nam. Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 28. Apostołowie zebrali się na swego rodzaju konferencji, by odpowiedzieć na pytania Kościoła w Antiochii względem przymierza żydowskiego, czyli zakonu, w odniesieniu do tych, którzy nie byli rodowitymi Żydami. Pismo Święte zapewnia, że podjęta decyzja nie była jedynie osądem wydanym przez samych apostołów. Ich postanowienie zostało dodatkowo potwierdzone w jakiś sposób przez Pana i mieli dowód, że decyzja ta była także zgodna z umysłem Pana, z duchem Pana, z wolą Pana. Apostoł Jakub, główny mówca tej rady, podaje nam pewną wskazówkę co do sposobu upewnienia się odnośnie woli, czyli zamysłu Bożego. Dowiadujemy się również, że ta sama metoda została zalecona całemu Kościołowi i jest stosowana przez wiernych także i dziś, badanie Pisma Świętego w świetle boskiej opatrzności. Wnioskuje on logicznie o zamyśle Bożym w tej sprawie, przytaczając to szczególne, opatrznościowe kierowanie Piotrem, wysłanie go do Korneliusza, pierwszego nawróconego spośród pogan, a potem cytując niespełnione proroctwo. Tak apostoł, jak i cały Kościół, przyjęli wynikający z tego wniosek jako naukę Ducha Świętego. Zobacz Dzieje Apostolskie, rozdział 15, wersety od 13 do 18. Zawściągnieni będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali słowa Bożego w Azji. Dzieje Apostolskie, rozdział 16, werset 6. Użyte tutaj wyrażenie zdaje się sugerować powszechnie przyjmowaną myśl, że Duch Święty jest osobą, która przemawiała i zabraniała. Niemniej jednak rozpatrzenie tego wersetu wraz z całym kontekstem wykazuje, że jest on całkowicie zgodny ze wszystkim, co opowiedzieliśmy na ten temat do tej pory. Potwierdza on mianowicie, że Duch Święty jest świętym wpływem, czyli mocą Jahwe, oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez który wola Ojca i Syna przekazywana jest wierzącym, bez względu na to, jak w rzeczywistości to przebiega. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób apostoł i jego towarzysze zostali zawściągnieni, aby nie prowadzić dzieła głoszenia w Azji, ale najwyraźniej coś, jakieś niesprzyjające okoliczności, przeszkodziły im, nie pozwoliły im pójść do Azji. Nie jest ważne, jak się to stało, wynika z tej historii lekcja, że sam Bóg prowadził swoje dzieło, że kierunek i działanie apostołów podlegało boskiej opatrzności, byli oni kierowani Pańskim Duchem, używał on niewidzialnej mocy, by prowadzić ich jako swoich sług. Możemy być w każdym razie pewni, że Pańskie kierownictwo było czymś więcej niż tylko wrażeniem, jakie zaistniało w umyśle apostoła. W kontekście omawianego wersetu znajdujemy przykład jednego ze sposobów postępowania Ducha Świętego w takich sprawach. Paweł otrzymał w nocy widzenie. Zobaczył stojącego Macedończyka, który prosił: przepraw się do Macedonii, a ratuj nas. Zaraz po tym widzeniu udali się do Macedonii, będąc tego pewni, iż ich Pan powołał, aby im kazali Ewangelię. Werset 9. Te różnorodne wydarzenia wskazują nam, że boskie sposoby nauczania i prowadzenia w tamtych dniach nie różniły się wiele od tych, których używa obecnie, kierując swoimi sługami. Wszystkie tego rodzaju pośrednie, nieosobiste wskazówki są słusznie określone jako przychodzące od lub przez Pańskiego Świętego Ducha, czyli wpływ, moc. Gdyby wiadomość została przekazana przez anioła, tak jak stało się to, gdy Piotr przebywał w więzieniu, Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 19, rozdział 12 werset 7, lub gdyby nasz Pan osobiście zwrócił się do Pawła, podobnie jak na drodze do Damaszku, Dzieje Apostolskie rozdział 9 werset 4, 1 Koryntów rozdział 15 werset 8, to nie zostałoby to przypisane Świętemu Duchowi, czyli mocy Pańskiej, lecz samemu Panu lub aniołowi. Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 23. Nic nie wskazuje tutaj na konieczność istnienia osoby Ducha Świętego. Wręcz przeciwnie, aby pokazać, w jaki sposób Duch Święty powiadomił Pawła o czekającym go w Jeruzalemie więzieniu, zwróćmy uwagę na opis jednego z takich świadectw w Cezarei. W tamtejszym zborze był człowiek o imieniu Agabus, który posiadał powszechny wówczas dar prorokowania. Czytamy, ten przyszedłszy do nas, i wziąwszy pas Pawła, a związawszy sobie ręce i nogi, rzekł, to mówi Duch Święty, męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalemie Żydowie, i podadzą go w ręce poganom, Dzieje Apostolskie rozdział 21 werset 11. Przyjaciele apostoła z początku próbowali go nakłonić, by nie szedł do Jerozolimy, on jednak stwierdził, że nie zamierza w żaden sposób sprzeciwiać się Pańskiemu planowi względem swojej osoby. Powiedział też, że jest gotów nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie, dla imienia Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę, że apostoł nie odniósł się tutaj do Ducha Świętego, nie mówił, że byłby gotów umrzeć dla imienia Ducha Świętego. Kiedy przyjaciele w Cezarei zrozumieli, że Paweł silnie stoi przy swoim postanowieniu, powiedzieli, niech się stanie wola Pańska. W ten sposób w każdym przypadku świadectwo Ducha Świętego było przez pierwotny Kościół przyjmowane jako wola naszego Pana Jezusa, a zarazem i wola Ojca. Dzieje Apostolskie rozdział 21 wersety od 10 do 14. Duch Święty postanowił niektórych biskupami. Pilnujcież tedy samych siebie, i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 28. Powyższe słowa zostały skierowane do starszych zboru w Efezie. Apostoł zwraca tu uwagę na fakt, że wyznaczenie ich na stanowisko sług prawdy w Kościele nie było jedynie ich decyzją, ani też decyzją i uznaniem przez zbór, lecz że to Pan, poprzez działanie swojego Ducha, dokonał tego wyboru. Chcę, aby zdali sobie sprawę, że cała wartość ich urzędu polega na tym, że są oni uznani przez Pana, i że są sługami Kościoła z Pańskiego polecenia, danego za pośrednictwem Świętego Ducha, czyli wpływu, który strzegł, kierował i zarządzał ich wyborem. Podobnie w innym miejscu apostoł mówi, zwracając się do Kościoła, a nie do całego świata, każdemu, w Chrystusie, bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. A niektórych Bóg postanowił we zborze, najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli. I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko, wszystkie rzeczy, we, wśród, wszystkich. 1 Koryntów rozdział 12 wersety 6, 7 i 28. W tym stwierdzeniu apostoł pokazuje, że naznaczenia wszystkich sług Kościoła dokonuje Bóg przez objawienie swego Świętego Ducha. Nie jest to działanie Świętego Ducha niezależne od Ojca i Syna. Bóg w Chrystusie nadzoruje wszystkie sprawy swojego ludu, Kościoła, przez swojego Ducha, swą świętą mocą nieograniczonej władzy i znajomości, działającą w całym wszechświecie. Zaprzecza to twierdzeniu, jakoby Duch Święty był jakąś inną osobą, a także pokazuje, że dzieła tego dokonał Pan przez swego Świętego Ducha. Ci starsi Kościoła poświęcili się Pańskiej służbie i zostali wybrani na sług, nauczycieli, starszych Kościoła, gdyż pod kierownictwem Świętego Ducha byli szczególnie odpowiedni i utalentowani, zgodnie z wolą, czyli duchem, zamysłem, zamiarem Bożym. Chociaż zostali powołani na te urzędy przez ludzi będących narzędziami, przyjęli ten wybór jako boskie kierownictwo i naznaczenie, w stosowny sposób traktując odpowiedzialność związaną z danym stanowiskiem. Duch Święty nauczycielem. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego, albowiem Duch wszystkiego się bada, i głębokości Bożych. O których wam też mówimy, nie temi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza. 1 Koryntów rozdział 2 wersety 10 i 13 i kontekst. Ten werset stanowi dowód, zgodnie z naszymi poprzednimi myślami, że Święty Duch, czyli zmysł Boży, przyjęty przez Jego dzieci, umożliwia ich umysłom zrozumienie Jego planu. Jedynie wchodząc do stanu harmonii z Bogiem poprzez Jego słowo prawdy i przez Ducha, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, jesteśmy w stanie zrozumieć głębokie rzeczy Boże. Zauważmy, że apostoł przeciwstawia tutaj działającego w nas Ducha, który jest z Boga, duchowi tego świata, mieszkającemu w cielesnym człowieku i wywierającemu nań wpływ. Nie ma wątpliwości, że duch tego świata nie jest osobą, lecz światowym umysłem, wpływem czy też usposobieniem. Podobnie i Duch Boży wśród ludu pańskiego nie jest osobą, lecz świętym zmysłem, wpływem lub znajdującym się w nich Bożym usposobieniem. Rzeczy, które są Ducha Bożego, ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem, i nie może ich poznać, przeto, iż duchownie bywają rozsądzone, 1 Koryntów rozdział 2 werset 14. Jest to bardzo mocne stwierdzenie, całkowicie zgodne ze wszystkim, co do tej pory omawialiśmy. Człowiek pełen światowego ducha, proporcjonalnie do tego napełnienia jest nieprzygotowany, by dostrzec i właściwie docenić głębokie, ukryte chwalebne rzeczy Boże, to, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Te głębokie rzeczy, które nasz Pan nazywa perłami, nie są przeznaczone dla świń, dla samolubów przepełnionych duchem tego świata, są przeznaczone raczej dla tych, którzy zostali oczyszczeni poprzez obmycie wodą słowa, którzy znajdują się blisko Pana dzięki wierze w drogocenną krew, którzy są uświęceni, całkowicie poświęceni Panu. Takim Bóg z przyjemnością ujawnia swoje głębokie rzeczy, bogactwa łaski, krok po kroku, stosownie do tego, jak poszczególne elementy prawdy stają się pokarmem na czas słuszny. Jak łatwo zauważyć, jest to bardzo ważna próba. Wykazuje ona wyraźnie różnicę pomiędzy upadłym człowiekiem, a nowym, duchowym stworzeniem. Jeżeli ślepota nie pozwala komuś dojrzeć głębszych duchowych prawd, to taka osoba z pewnością nie posiada świadectwa, czyli dowodu, stanowiącego potwierdzenie jej synostwa, związku z niebiańskim Ojcem i jej wierności w tym związku. Wszyscy, którzy pozostają obojętni względem rzeczy, które, jak pisze apostoł, nagotował Bóg tym, którzy Go miłują, znajdują w tym stwierdzeniu wskazówkę, że powodem ich obojętności jest brak Pańskiego Ducha. Niemniej jednak znamy poważnych nauczycieli Kościoła, którzy nie tylko przyznają się do swojej niewiedzy, ale wręcz są z niej dumni. Dają w ten sposób dowód, że nie posiadają zmysłu Bożego, nie znają Jego planów i dlatego nie mogą mieć zbyt wiele ducha, ducha prawdy, a co za tym idzie, nie mogą zrozumieć wielu zagadnień prawdy. Próba ta wykazuje, czy posiadamy ducha i czy jesteśmy w stanie dostrzegać i doceniać rzeczy Boże, które są skryte przed ludźmi światowymi, ale nam to objawił Bóg przez Ducha swojego. Pomazanie od Onego Świętego. Ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. To pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył, ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. A jako was nauczyło, tak w niem zostaniecie. 1 Jana rozdział 2 wersety 20 i 27. Słowo pomazanie budzi w inteligentnym badaczu Biblii myśl o świętym oleju pomazania, wlewanym na głowy kolejnych mężów, zajmujących stanowisko najwyższego kapłana w Izraelu. Jak naród izraelski był obrazem prawdziwego Izraela Bożego, tak ich kapłani i królowie obrazowali Chrystusa, wielkiego pozaobrazowego najwyższego kapłana i króla. Podobnie jak izraelscy kapłani i królowie byli na znak obejmowania urzędu pomazywani świętym olejem pomazania, tak i nasz Pan Jezus został pomazany świętym duchem w momencie swojego poświęcenia. W ten sposób stał się Chrystusem, pomazańcem Jahwe. Wybrany Kościół ma się stać królewskim kapłaństwem, królami i kapłanami, pod zarządem swego Pana i głowy, członkami ciała pomazańca, Chrystusa. Święty Duch pomazania, który zstąpił na naszego Pana w chwili Jego chrztu w Jordanie, potem z wszelką mocą na niebie i na ziemi, kiedy został On wzbudzony z martwych przez Świętego Ducha, czyli moc Ojca, Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 18, Efezów rozdział 1 wersety 19 i 20, został przez Niego samego, z ojcowskim przyzwoleniem, wylany jako pozaobrazowy olej pomazania na przedstawicieli Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy właśnie, jeśli mamy w pamięci obraz, olej pomazania spłynął z głowy na ciało, Kościół, dlatego wierni pozostający w ciele zostali uznani w boskim słowie za wybranych Bożych, pomazanych przez Niego, w Chrystusie, by błogosławić i rządzić światem, po tym jak zostaną wyuczeni od Boga pod kierownictwem pomazującego Ducha. Znaczenie wyrazu pomazanie i jego greckiego odpowiednika chrisma, to gładkość, oleistość, oliwienie, zwyczajowo słowo to niesie też w sobie znaczenie zapachu, perfum. Jakże pięknie i wyraziście przedstawia ono rezultat boskiego, skierowanego ku dobroci wpływu na tych, którzy wchodzą pod to pozaobrazowe pomazanie, świętość, delikatność, cierpliwość, braterska uprzejmość, miłość. Jakże słodką, czystą woń przynosi to pomazanie Ducha Świętego wszystkim, którzy je przyjmują. Bez względu na to, jak niezdarny, prostacki, nieuprzejmy lub ciemny jest zewnętrzny człowiek, ziemskie naczynie, jakże szybko staje się on uczestnikiem osładzającego i oczyszczającego wpływu skarbu nowego serca, nowej woli wewnątrz niego, pomazanej Duchem Świętym i przyprowadzonej do stanu harmonii z wszystkim, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek jest poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego. Filipensów rozdział 4 werset 8. Słowo pomazanie jest całkowicie zgodne z poprawnym zrozumieniem Ducha Świętego, że jest to wpływ Boży, niewidzialna moc Boża, wykazywana poprzez Jego nauki, obietnice i inne sposoby, które Wszechwiedzący i Wszechmogący uważa za dobre. To słowo z pewnością nie niesie w sobie znaczenia osoby. W jaki sposób moglibyśmy być pomazani osobą? Ktoś mógłby jednak zasugerować, że w wyrażeniu pomazanie od Onego Świętego to nie pomazanie, lecz On Święty oznacza Ducha Świętego. Nasza odpowiedź brzmi, nie. On Święty to Ojciec. Opisując błogosławieństwa Pięćdziesiątnicy Piotr stwierdza, że Duch został wylany, podobnie jak olej pomazania, a nie posłany jak osoba. O Jezusie mówi zaś, obietnice, z proroctwa Joela, Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie, tę cudowną moc, czyli wpływ, objawiający się na różne sposoby, w ożywiających myślach, w ognistych językach i w mówieniu różnymi językami przez niewykształconych ludzi. Proroctwo Joela zapowiadało, wyleję Ducha mego. Czy ktokolwiek może utrzymywać, że takie wyrażenie byłoby właściwe w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby? Że ta osoba została dana przez Ojca Synowi, że była wylana, widziana i słyszana jako to? Z pewnością nie. Bez wątpienia takie wypowiedzi oznaczałyby brak szacunku, gdyby odnosiły się do trzeciej osoby Trójcy Bogów równych mocą i chwałą. Najbardziej zaskakuje jednak wszystkich to, że ci, którzy mają owo pomazanie, wiedzą wszystko. Jakże wielu spośród ludu ubożego miało pewność, że nie wiedzą wszystkiego, a co za tym idzie, wątpiło, czy kiedykolwiek otrzymali pomazanie Ducha Świętego. Zagadnienie staje się znacznie prostsze, jeżeli ten werset przetłumaczymy następująco, ale wy macie pomazanie od Onego Świętego, i wszyscy to wiecie. Przypis autora, w najstarszych greckich manuskryptach nie ma słowa wszystko, koniec przypisu autora. Istotnie, wszystkie prawdziwe dzieci Boże bardzo dobrze znają różnicę pomiędzy cielesnym umysłem i sercem a nowym sercem, nowym umysłem, nowym usposobieniem, znajdującym się pod kontrolą miłości i sprawiedliwości. Jakże wiele spośród najlepszych i najpokorniejszych dzieci Bożych z wielkim zadziwieniem czytało słowa, to pomazanie, któreście wzięli od Niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Stwierdzali oni, niestety. Nie otrzymaliśmy takowego pomazania, ponieważ bardzo potrzebujemy, żeby nas ktoś uczył i wiemy niewiele ponad to, co pośrednio lub bezpośrednio dotarło do nas za pośrednictwem ludzkich narzędzi. Te pokorne dusze czułyby się wielce zniechęcone i odrzucone na skutek uczciwości swojego myślenia, gdyby nie wiedziały, że najlepsi znani im święci również potrzebowali ludzkich nauczycieli i doceniali ich. Z drugiej zaś strony, niektórzy mniej uczciwi, mniej szczerzy, mniej świątobliwi zwodzą samych siebie i innych, twierdząc, że nie nauczyli się niczego od ludzi, lecz że wszystko, co wiedzą, poznali poprzez bezpośrednie natchnienie Ducha Świętego. Nie rozumieją, że w ten sposób usiłują nadać swoim myślom i słowom nieomylność w najbardziej absolutnym sensie. Nie dostrzegają również, że błędy, jakie popełniają w myślach, słowach i uczynkach, które, jak twierdzą, są natchnione przez Ducha Świętego, zaprzeczają, jakoby Duch Święty miał być sprawcą tych błędów i głupstw. Jeżeli rozważamy ten werset bez kontekstu, to przeczy on ogólnemu świadectwu Pisma Świętego. Czyż apostoł Paweł wśród duchowych darów dla Kościoła nie wymienia apostołów, proroków, mówców, pasterzy, nauczycieli i ewangelistów? Dlaczego mieliby być dani, gdyby Kościół nie potrzebował nauki od żadnego człowieka? Co według apostoła jest przyczyną zesłania tych szczególnych darów Kościołowi? Posłuchajmy jego słów, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego. Efezów rozdział 4 wersety od 11 do 13. Porównaj 1 Koryntów rozdział 12 wersety od 28 do 31. Trudno przypuszczać, że apostoł Jan zaprzeczał słowom apostoła Pawła i innych apostołów. Wszyscy oni byli nauczycielami i nakazywali Kościołowi, aby szukali wybranych przez Ducha pasterzy, nauczycieli i biskupów, aby szanowali tych, którzy w ten sposób sprawowali nadzór nad Kościołem i mieli czuwać nad dobrem dusz jako ci, którzy liczbę oddać mają. Żydów rozdział 13 werset 17. Bez wątpienia w pełnej zgodzie z radą apostoła Pawła Kościół musiał wybrać swoich sług, mężów sposobnych ku nauczaniu, którzy by mogli napominać nauką zdrową, i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać, a jeśli będzie to konieczne, ostro karać, aby zdrowi byli w wierze. Kościół miał uznawać pasterzy nie panujących nad dziedzictwem pańskim, ale pasących trzodę Bożą pokarmem na czas słuszny, unikając nauczycieli o uszach pożądających popularności i pochlebstwa. 1 Piotra rozdział 5 wersety od 2 do 4. 1 Tymoteusza rozdział 3 werset 2, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 25, Tytusa rozdział 1 wersety 9 i 13. Co więcej, Jan sam był nauczycielem i w swoim własnym liście nauczał, co on i my powinniśmy cenić jako zdrową naukę, którą koniecznie należy wpajać. Każdy, kto czyta pisma Jana, nie może wyciągnąć wniosku, że były one listami towarzyskimi, pozbawionymi doktryn i nauk. Czyż Jan nie rozpoczyna swego listu słowami: cośmy widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, nauczamy, abyście i wy z nami społeczność mieli? 1 Jana rozdział 1 werset 3. Dalej pisze: to wam pisze, tego was nauczam, abyście nie grzeszyli. Rozdział 2 werset 1. Przykazanie, naukę, nowe pisze wam. Rozdział 2 werset 8. Dziateczki, niech was nikt nie zwodzi, ale słuchajcie mojej nauki. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest. Rozdział 3 werset 7. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas, jest posłuszny naszym wskazówkom, naszym naukom. Rozdział 4 werset 6. Te rzeczy napisałem wam, abyście wiedzieli, byli wyuczeni. Rozdział 5 werset 13. Jan kończy swój list bardzo ważną nauką, mówiąc: dziateczki, strzeżcie się bałwanów, nie pozwalajcie żadnej rzeczy ani osobie zająć miejsca samego Boga, jeżeli chodzi o wasze uczucia i szacunek. Widzimy więc, że apostoł nie mógł mieć na myśli, iż Kościół nie potrzebuje ludzkich nauczycieli, wręcz przeciwnie, uznawał on takich nauczycieli za narzędzia wybrane przez Ducha Świętego, postanowione we zborze dla tej właśnie służby. Cóż więc oznaczają słowa: nie potrzebujecie, aby was kto uczył, oraz to pomazanie uczy was o wszystkim? Właściwą odpowiedź na te pytania znajdziemy, studiując kontekst w świetle podanych już faktów. Jak przypuszczają uczeni, list ten był napisany w roku 90 naszej ery. Do tego czasu chrześcijaństwo zdobyło już dość znaczną pozycję w świecie. zgromadziło resztkę cielesnego Izraela, ściągając na siebie nienawiść i prześladowania ze strony ogromnej, zaślepionej większości tego narodu, było rozsiane w całym cywilizowanym wówczas świecie. Wiele szczegółów chrześcijaństwa odpowiadało greckim filozofom tamtych czasów, którzy starali się z nim połączyć i zostać filozoficznymi chrześcijanami oraz chrześcijańskimi filozofami, nadal trzymając się swoich filozofii, które, jak mówi apostoł Paweł, były fałszywie nazwaną umiejętnością. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 20. Ci filozofowie byli gotowi uznać Jezusa za dobrego człowieka i mądrego nauczyciela, ale nie za Syna Bożego, który opuścił duchową naturę, kształt Boży i stał się ciałem, aby w ten sposób zostać odkupicielem człowieka i autorem wiecznego życia dla wszystkich, którzy będą mu posłuszni. Nauczali oni jednak o przyszłym, wiecznym życiu i z zadowoleniem stwierdzili, że chrześcijanie uczą tego samego. Różnica polegała na tym, że filozofowie, Platon i inni, głosili, iż owo wieczne życie jest ludzkim przymiotem, wrodzoną mocą ludzkości, nieśmiertelnością, zaś chrześcijanie nauczali, że wieczne życie nie jest czymś przyrodzonym, lecz darem Boga przekazanym przez Chrystusa, przeznaczonym tylko dla tych, którzy go przyjmą. Rzymian rozdział 2 werset 7, rozdział 5 wersety 15 i 21, rozdział 6 werset 23, 2 Koryntów rozdział 9 werset 15. Filozofowie ci w praktyce mówili chrześcijanom: cieszymy się, że poznaliśmy tak szacownych, rozumnych i wolnych ludzi. Wasz wielki nauczyciel, Jezus, z pewnością uczynił was wolnymi od wielu zwyczajów i przesądów żydowskich, czego wam gratulujemy. Nadal jednak pozostajecie w pewnej mierze w niewoli. Jeżeli rozważycie naszą filozofię, to będziecie mieli jeszcze więcej wolności i zobaczycie, że z pomocą naszej filozofii pozbędziecie się znacznej części tego, co łączy was z Żydami, ich nadziei związanych z mesjańskim królestwem, ich szczególnej idei jedynego Boga i waszej szczególnej wiary, iż wasz nauczyciel, Jezus, był jego jedynym synem. Wkrótce, z pomocą naszej filozofii, będziecie ponad tym wszystkim. 2 Piotra rozdział 2 werset 19, Judy rozdział 1 werset 4. List Jana został napisany w celu umocnienia chrześcijan przeciwko tym wywrotowym doktrynom. Apostoł napomina ich w tym rozdziale, 1 Jana rozdział 2 werset 24, aby trzymali się mocno nauk, jakie słyszeli od samego początku, i aby uważali te filozoficzne doktryny za kłamstwo, zaś głoszących je fałszywych nauczycieli za przedstawicieli Antychrysta, który, o czym tak często im mówiono, miał objawić się w Kościele. 1 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 3 do 7, 1 Jana rozdział 2 werset 18. Jan mówi: tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą, starają się was odwieść od Chrystusa, werset 26. Po tym następują szczególne słowa wersetu 27, którymi właśnie się zajmujemy. Można je sparafrazować następująco. Ale, drogo umiłowani, prawdziwe dzieci Boże nie mogą być zwiedzione żadną tego rodzaju filozofią. Żadna filozofia nie może zająć miejsca Chrystusa w naszych sercach, żadna teoria nie może nas nakłonić do kwestionowania pełni i prawdziwości tego wielkiego poselstwa, które otrzymaliśmy jako Ewangelię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ojcowskiego umiłowanego, ojcowskiego pomazańca. Oprócz logiki wiary raz świętym podanej, zwróćcie uwagę na niezwykły wpływ, jaki to poselstwo wywiera na was, towarzyszą mu cudowne dary języków, cudów i tym podobne. Filozofowie twierdzą, że fakirzy wschodu są w stanie te cuda powtórzyć. Obok tego posiadacie jednak jeszcze inne świadectwo w waszych nowych sercach, pomazanie, które przemieniło i odnowiło wasze umysły, wydając w codziennym życiu owoce ducha poświęcenia, których fakirzy nie są w stanie podrobić, a którym zwodzący was filozofowie nie mogą zaprzeczyć. Opierając się na tych fundamentach naszej świętej religii, że Chrystus Jezus nie był oszustem, lecz samym Synem Boga i naszym Odkupicielem, że życie wieczne można osiągnąć tylko poprzez żywy związek z Nim, nie potrzebujecie wskazówek ani od tych fałszywych nauczycieli, ani ode mnie. Dopóki będzie w was przebywał Duch Święty, będzie was chronił przed takimi bluźnierczymi, antychrześcijańskimi teoriami. Dopóki będziecie pamiętać, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszedł w wasze serca poprzez przyjęcie Jezusa jako Syna Bożego i jedynej mocy Bożej ku zbawieniu, dopóty będzie On was umacniał i posilał w tej sprawie. Zauważycie, że ta sama próba lojalności wobec Świętego Ducha Miłości, otrzymanego od Ojca i Syna, jest przydatna w sprawdzaniu wszelkich rzeczy, jeżeli bowiem coś przeczy duchowi miłości lub go ignoruje, jest duchem niepobożnym, fałszywą nauką. Pamiętajmy o jego nauce, iż chcąc otrzymać jakąkolwiek nagrodę, musimy zostawać w nim. Opuszczenie Chrystusa oznacza bowiem opuszczenie wszystkiego. Wzdychanie niewymowne. Tenże duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym. A ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł ducha. Rzymian rozdział 8 wersety 26 i 27. Niestety, wiele osób niewłaściwie rozumie powyższe stwierdzenie, którego celem było przekazanie ludowi Bożemu zrozumienia ojcowskiej miłości i troski o nich. Powiadają nam, że Duch Święty wzdycha za nimi ku Ojcu. Niektórzy sami usiłują głośno wzdychać, inni przypuszczają, że ilość czynionego przez nich wzdychania w jakiś sposób pomaga Duchowi Świętemu w tej sprawie, kompensując wzdychanie niewymowne, chociaż nie mogą wyjaśnić, jak to się w rzeczywistości dzieje. Jeżeli Duch Święty byłby osobą, oraz, jak mówią katechizmy, równym mocą Ojcu i Synowi, konieczność zwracania się do Ojca i Syna w imieniu ludu pańskiego za pomocą wzdychania niewymownego byłaby zaiste dziwna. Nasz Pan Jezus powiedział, że możemy przychodzić bezpośrednio do Niego i do Ojca i zapewniał nas: sam Ojciec miłuje was. Niemniej jednak z rozważanego właśnie wersetu niektórzy wyciągnęli wniosek, iż musimy udawać się do Ojca i do Syna za pośrednictwem Ducha Świętego, który wzdycha i przyczynia się za nami, abyśmy mogli być przyjęci przez Ojca i przez Syna. Konkluzja ta odpowiada powszechnemu pomieszaniu pojęć odnośnie Ducha Świętego i Jego urzędu. Błędność tej interpretacji staje się jeszcze bardziej widoczna, kiedy zauważymy, że skoro wzdychania są niewymowne, nie są w ogóle wzdychaniami, jeżeli coś nie zostało wypowiedziane, to nie jest westchnieniem. Fragment ten wydawałby się równie dziwny i niekonsekwentny, jeżeli mielibyśmy rozumieć, że Duch Święty, wpływ, czyli moc wszechmocnego Jahwe, nie jest w stanie wyrażać się w inteligentny sposób. Wiemy, że w dawnych wiekach boski umysł, wola, duch wyrażał się obficie w słowach i uczynkach proroków. Trudno przypuszczać, że dziś jego moc czy możliwości są mniejsze. Cóż więc oznaczają słowa: tenże duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym? Błąd tkwi w przypuszczeniu, że to boski duch błaga. Jest wręcz przeciwnie, duch, który się za nami przyczynia, to nasz własny duch, Duch Świętego, który błaga Boga i często nie potrafi właściwie się wyrazić. Spojrzenie na tekst i na związane z nim wersety dowodzi prawidłowości takiej interpretacji. Apostoł pisał właśnie o obciążonej grzechem ludzkości, wzdychającej w swoich kajdanach. Zapewnia nas, że ludzie zostaną z tej niewoli wyzwoleni, kiedy Kościół, Synowie Boży, pod przewodnictwem wodza swojego zbawienia będzie uwielbiony, wersety od 19 do 21. Potem apostoł przechodzi od westchnień rodzaju ludzkiego do obecnego stanu Kościoła, w którym to stanie wzdychamy, i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego, werset 23. Odnowiony, to jest, przemieniony umysł, czyni duch, w Kościele, niegdyś światowy, jest teraz święty i duchowny, nasze ciała są jednak nadal ludzkie, obciążone Adamową niedoskonałością. Dlatego my, jako nowe stworzenia, jesteśmy obciążeni cielesnością i wzdychamy do obiecanego wyzwolenia na podobieństwo Chrystusowe w pierwszym zmartwychwstaniu. Apostoł wyjaśnia, że przez wiarę możemy uznać ziemskie ciała za umarłe i myśleć o sobie jako o udoskonalonych nowych stworzeniach. W ten sposób uważając siebie za zbawionych teraz, zbawionych nadzieją. Werset 24. Potem, wyjaśniwszy, jak możemy na siebie patrzeć, apostoł mówi nam, że z boskiego punktu widzenia jesteśmy postrzegani jako nowe, święte i duchowe stworzenia. Wykazuje on, że Bóg, spoglądając na nas z takiego punktu widzenia, uznaje nie ciało, jego słabości i niedoskonałości, lecz ducha, umysł, intencje, wolę, nowe stworzenie, oddane jego służbie. Bóg wie, kiedy nasz święty duch, nowy umysł, jest ochoczy, a ciało mdłe i sądzi nas nie według ciała, ale według ducha. To właśnie nasze spłodzenie z ducha, nasze przyjęcie nowej woli, w pełni poświęconej Panu, przyprowadziło nas do nowej społeczności z Bogiem i do tych nowych nadziei, którymi się cieszymy. Tak więc i duch, nasz nowy, święty umysł, dopomaga cielesnym mdłościom naszym. Albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nawet, nie wiemy. Zawsze jesteśmy w stanie zrobić o wiele mniej, niż byśmy pragnęli, ale tenże duch, nasz święty umysł, przyczynia się, za nami, pominięte w najstarszych manuskryptach, wzdychaniem niewymownym, słowami. A ten, który się serc bada, Bóg, wie, który jest zmysł, greckie pchronema, skłonność, naszego, ducha, ponieważ, on, nasz duch, według Boga przyczynia się za świętymi. Innymi słowy, Bóg jest gotów z upodobaniem przyjąć pragnienia serca swojego ludu, tak w modlitwie, jak i w służbie, bez względu na niedoskonałość ich ciał, ich ziemskich naczyń. I rzeczywiście, On przyjmuje te pragnienia serc. Jakże jesteśmy szczęśliwi, że, pomimo naszej słabości i niewiedzy, nasz niebiański Ojciec przyjmuje intencje naszych serc zamiast naszych słów, często bowiem Jego lud źle prosi. Myślimy o tym za każdym razem, kiedy słyszymy, że lud Boży modli się, by Bóg ochrzcił go Duchem Świętym i ogniem. Modlitwa ta jest wypowiadana w dobrych intencjach i rodzi się wyłącznie z pragnienia błogosławieństwa, nie rozumiejąc jednak cytowanego przez siebie fragmentu Pisma Świętego, modlący się prosi w rzeczywistości o błogosławieństwo, po którym ma nastąpić przekleństwo. Zapowiedź, że Chrystus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, została wyrażona przez Jana Chrzciciela. Zawarte w niej błogosławieństwo spłynęło na wyczekujący Kościół podczas Pięćdziesiątnicy, a potem na całe wierne ostatki Izraela. Druga połowa zapowiedzi wypełniła się na odrzuconej części narodu żydowskiego, w chrzcie ognia, zniszczenia, ucisku, który całkowicie unicestwił ich państwowość w roku 70 naszej ery. W swojej wielkiej łasce Bóg nie odpowiada na modlitwy członków swojego ludu według ich próśb, lecz według intencji proszącego, zsyła im jedynie błogosławieństwo. Niektórzy doświadczyli upadku i znaleźli się w pułapce przeciwnika na skutek jakiejś słabości upadłej ludzkiej natury, czuli się niemal całkiem zniechęceni, zbliżając się w modlitwie do tronu niebiańskiej łaski. Nie umieli znaleźć słów, wzdychając jedynie w duchu do Boga, będąc uciśnieni. Niebiański Ojciec nie nalegał jednak, że muszą wyrazić swoje prośby absolutnie poprawnym językiem, aby on mógł ich wysłuchać. Zamiast tego łaskawie odpowiedział na pragnienia ich serc, niewysłowione westchnienia serc, które błagały o jego przebaczenie, jego błogosławieństwo i pocieszenie. Odpowiedział na niewysłowione modlitwy, dał siłę i błogosławieństwo wraz z błogosławionym odczuciem przebaczenia. Takie właśnie jest rozumowanie apostoła w całym tym fragmencie. Kończy on swoje rozważanie słowami: cóż tedy życzymy na to? Pamiętając o tym, iż Bóg zaplanował wszystko za nas, nie bacząc na nasze słabości czy niedoskonałości, które działają przeciwko naszej woli, nie poczytując ich za nasze uczynki, nie bacząc też na ułomność naszych próśb, na nasze nieumiejętne wyrażanie pragnień, błogosławi nas według ducha naszych umysłów, bowiem nie jesteśmy nawet w stanie wysłowić naszych westchnień w niedoskonałych modlitwach. Pamiętając o tym wszystkim, dochodzimy do wniosku: jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Werset 31. W jaki sposób Duch przekonuje świat? A On, Duch prawdy, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 8, nowy przekład. Omówiliśmy już wcześniej powody, dla których do ducha prawdy stosuje się zaimek rodzaju męskiego, ponieważ reprezentuje on Boga, który również jest rodzaju męskiego. Zastanowimy się teraz nad powyższym tekstem, uważanym przez niektórych za dowód, iż Duch Święty działa w grzesznikach w celu ich naprawienia. Uważamy taki pogląd za całkowicie błędny. Właściwie rozumiane Pismo Święte naucza bowiem, że Duch Święty udzielany jest jedynie poświęconym wierzącym, nie jest on dawany niewierzącym, a zatem nie może w nich działać, jak ogólnie się uważa. Wręcz przeciwnie, dzieci tego świata mają Ducha Światowego, jedynie dzieci Boże posiadają Ducha Bożego, Świętego Ducha, umysł, usposobienie czy wolę. Duch Świata, czyli zmysł ciała, jest nieprzyjacielem Bogu. Osoby o cielesnym umyśle nie mogą też poznać rzeczy, które są z Ducha Bożego, ponieważ sprawy te duchownie bywają rozsądzone, mogą je rozumieć tylko ci, którzy mają Ducha Świętego. Dlatego więc Święty Duch harmonii z Bogiem i posłuszeństwa Jego woli i opatrzności, gdziekolwiek Go widzimy, stanowi dowód odrodzenia, spłodzenia do nowości żywota. Zgadzają się z tym słowa apostoła: jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Ci, którzy nie mają Ducha Chrystusowego i nie są Jego, są ogólnie rzecz biorąc światem, nie są Chrystusowi, ponieważ nie przyjęli Ducha Ojca. Duch Boży, poprzez swoje owoce i wydawanie świadectwa przez Słowo, stanowi dowód naszego odrodzenia. Wszyscy widzą, że Święty Duch Boży, który jest w Kościele, nie jest tym samym Duchem, który przebywa wśród świata, że Duch Boży pod żadnym względem nie przebywa w osobach o światowym, cielesnym umyśle, których Pismo Święte konsekwentnie nazywa dziećmi gniewu, synami niedowiarstwa, dziećmi swego ojca diabła. Nie powinniśmy jednak zapominać, że Duch Prawdy, Duch Miłości w znacznym stopniu zmienił ducha tego świata, który choć pozostaje nadal duchem ciemności, duchem samolubstwa, duchem cielesnym, to do pewnego stopnia w zewnętrznej formie kopiuje niektóre łaski Ducha Świętego. Byłoby rzeczywiście dziwne, gdyby piękno Ducha Świętości, widoczne w delikatności, uprzejmości i cierpliwości, nie zrobiło żadnego wrażenia na nieodrodzonych. Niektórzy światowi ludzie starają się o te łaski ducha, ponieważ są one uważane za elementy ułatwiające życie, oznaki dobrego wychowania i tak dalej. Wiele osób, których serca nie pozostają w zgodzie z zasadami ducha poświęcenia, kopiuje te cechy jako politurę, zewnętrzną po złote, okrywającą gorszy metal zdeprawowanej natury, nieodrodzonej, nieuświęconej, samolubnej, nie będącej w harmonii z Panem i Duchem Jego Świętości. Dlatego musimy czynić ścisłe rozróżnienie pomiędzy tymi, którzy pozłacają jedynie zewnętrzną powłokę swojego postępowania, a tymi, których serca zostały przemienione przez Ducha Pańskiego. Tylko ci ostatni są synami Boga, którzy cieszą się Jego łaską i mają wkrótce dostąpić błogosławieństwa i uwielbienia. Powstaje więc pytanie, jeżeli Duch Pana przekazywany jest tylko tym, którzy są Jego poprzez wiarę w Chrystusa i poprzez poświęcenie, co miał na myśli nasz Pan, stwierdzając, że Duch Prawdy będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o nadchodzącym sądzie. Znaczenie słów naszego Pana będzie nam łatwo zrozumieć, jeżeli przypomnimy sobie Jego zapowiedź, iż Jego naśladowcy, na których Jego Duch spłynie i w których będzie obficie mieszkał, proporcjonalnie do swojej wiary i posłuszeństwa mieli być światłością świata. Właśnie ta światłość, bijąca od prawdziwie poświęconego Kościoła na świat i członków nominalnego Kościoła o światowych umysłach, staje się krytyką ich ciemnoty. Kiedy nasz Pan został pomazany Duchem Bożym, powiedział o sobie, jam jest światłość świata, oraz pókim jest na świecie, jestem światłością świata. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 12, rozdział 9 werset 5. Zwracając się zaś do Kościoła wieku Ewangelii, uświęconego tym samym Duchem, rzekł, wy jesteście światłość świata. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 14 do 16. Apostoł Paweł, zwracając się do tego samego ciała Chrystusowego, mówi, albowiemście byli niekiedy ciemnością, aleście teraz światłością w Panu, chodźcież jako dziadki światłości, Efezów rozdział 5 werset 8, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 5. W innym miejscu powiada, ponieważ Bóg, Duch Boży, Duch Prawdy, się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu, w nas, znajomości i chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa, 2 Koryntów rozdział 4 werset 6. Tak więc widzimy, że to światło boskie i prawdy, Święty Duch, umysł, czyli usposobienie, lśniące w naszych sercach, rzuca blask na zewnątrz, na świat, stąd właśnie napomnienie, wszystko czyńcie bez szemrania i posfarków, abyście byli bez nagany i szczerymi dziadkami bożymi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie, Filipensów rozdział 2 wersety 14 i 15. Widzimy więc, że Święty Duch rzuca światło na świat, nie bezpośrednio, lecz przez odbicie. Duch Święty nie jest światu przekazywany i nie działa w nim, lecz w ludzie Bożym, który jest tym duchem zapieczętowany i rzuca światło na ciemność świata. Apostoł podaje nam pewną wskazówkę, w jaki sposób świat ma być strofowany przez Ducha Świętości w poświęconym Kościele, chodźcież jako dziadki światłości, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. To wszystko, gdy bywa od światłości strofowane, bywa objawione, jako złe, Efezów rozdział 5 wersety 8, 11 i 13. Światło prawdy Bożej, będące wyrazem Jego umysłu, czyli Ducha, kiedy świeci poprzez uświęcone życie, jest Duchem Świętym, strofującym ciemność świata, pokazującym tym, którzy to widzą, co jest grzechem i przeciwieństwem sprawiedliwości. Z tego właśnie oświecenia zaczerpną oni przekonanie o nadchodzącym sądzie, kiedy to sprawiedliwość spotka się z nagrodą, a grzech będzie ukarany. Pobożne życie jest zawsze strofowaniem niepobożnego, nawet wtedy, gdy nie da się wypowiedzieć ani jednego słowa prawdy, lub gdy nie jest to właściwe. Właśnie dlatego, że Święty Duch wśród ludu Bożego strofuje niepobożnego i samolubnego ducha innych ludzi, apostoł napomina uświęconych, by pamiętali, że są żywymi listami, znanymi i czytanymi przez wszystkich. 2 Koryntów rozdział 3 werset 2. Usprawiedliwiony i uświęcony Kościół, idąc śladami Chrystusa, zawsze był światłością dla świata, chociaż niekiedy jego światłość nie wywierała tak znaczącego wpływu, jak chciał. Podobnie było w przypadku naszego Pana, który stwierdził, że każdy, kto miał ducha ciemności, tym bardziej go nienawidził, ponieważ duch ciemności był strofowany przez jego ducha światłości. Z tego powodu nie tylko nasz Pan, wielki niosący światło, był prześladowany aż na śmierć, ale także wszyscy niosący światło i idący w jego ślady muszą mieć udział w jego prześladowaniach i cierpieniach. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 3, Rzymian rozdział 8 wersety 17 i 18. Główną misją Kościoła był i jest jego własny rozwój, budowanie się w najświętszej wierze i tak dalej. Judy rozdział 1 werset 20. Niemniej jednak Kościół miał zawsze pewną drugorzędną misję do spełnienia, wydawanie świadectwa prawdzie, dawanie światła, strofowanie świata. Strofowanie to było skierowane raczej przeciwko nominalnym wyznawcom niż ludziom całkowicie światowym, podobnie jak działo się w czasach naszego Pana. Jego światłość świeciła na tych, których uważano za pobożnych i świętych, strofując ich ciemność. Nasz Pan ostrzega nas, że nasza światłość musi nieprzerwanie świecić, jeśli tedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, stanie się, sama ciemność jakaż będzie? Odnosi się to zarówno do duszy, w której światło zagasło, jak i do świata, którego światło jest zaciemnione. Największym triumfem szatana jest zwiedzenie duszy, która kiedyś została już oświecona i uświęcona prawdą. Wpływ zła na taką duszę jest więcej niż zdwojony. A tak, kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł, i niech pamięta, że ukrywanie swego światła pod korcem jest pewnym krokiem w stronę ciemności. Przez to poznawajcie Ducha Bożego i Ducha Antychrystusowego, 1 Jana rozdział 4 werset 2, 2 Jana rozdział 1 werset 7. Przez to poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy. Inteligentny umysł z pewnością natychmiast spostrzeże, iż apostoł nie ma tutaj na myśli osoby, lecz wpływ, doktrynę czy też naukę. Kontekst, wersety 1 i 3, ponad wszelką wątpliwość pokazuje, że apostoł mówi, iż lud Boży musi rozpoznawać doktryny, które są mu przedstawiane jako prawda, musi doświadczać duchów, czy są święte, czy też złe, czy pochodzą od Boga, czy też od onego złego, czy jest to duch prawdy, czy duch błędu. Oba duchy są przedstawiane przez proroków czy też nauczycieli. Nasz Pan, apostołowie i inni, idący ich śladami, siali prawdę, czyli pszenicę, spładzając poświęconych wierzących do nowości żywota i świętości ducha. Nieprzyjaciel i jego słudzy zasiewali błąd, czyli ziarno konkolu, co wniosło do kościoła nominalnego, czyli pola pszenicy, ogromną ilość konkolu, nie mającego ducha chrystusowego, lecz zmienionego, pokrytego lukrem ducha świata. Dlatego każdy, kto przedstawia siebie jako nauczyciela i nazywa siebie sługą prawdy posiadającym ducha świętości, musi być wypróbowany, sprawdzony pod względem tego, czy głosi prawdę, czy błąd, czy wpaja ducha prawdy, czy ducha błędu. Słowo Boże ma być miarą, którą należy się kierować przyjmując prawdziwych nauczycieli, a odrzucając fałszywych, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Apostoł wskazuje na jedną ogólną próbę prawdziwej i fałszywej wiary, prawdziwych i fałszywych nauczycieli, ducha prawdy i ducha błędu, ducha Chrystusa, wprowadzającego we wszelką prawdę i niepobożnego ducha antychrysta, wprowadzającego we wszelki błąd, niszczącego wiarę raz świętym podaną i wiodącego do zaprzeczenia faktu, iż Pan wykupił nas swoją własną, drogocenną krwią, 2 Piotra 2:1. Próbą tą było potwierdzenie lub zaprzeczenie, że Mesjasz przyszedł w ciele. Stanowiło to i nadal stanowi niewątpliwą próbę, jedną z form próby okupu. Każda doktryna, która mu zaprzecza, jest aktywnym przeciwnikiem prawdy, jest antychrystusowa, przeciwna Chrystusowi. Każda doktryna, która pomija okup, jest poważnym błędem i nie pochodzi od Boga, bez względu na to, ile zostało w nią wmieszane dobrego, jest niebezpieczna. Każda doktryna wyznająca okup jest z zasady poprawna, z Boga, i zmierza we właściwym kierunku. Przeciwnik bardzo wcześnie rozpoczął ataki na prawdziwą wiarę, podaną przez Pana i przez apostołów. Pochodziły one z dwóch źródeł, zaprzeczających, że Pan przyszedł w ciele. Po pierwsze, pogańskie filozofie, przed którymi ostrzegał również apostoł Paweł, 1 Tymoteusza 6:20 i 21, utrzymywały, że Jezus rzeczywiście był wielkim prorokiem, wielkim nauczycielem i porównywały go ze swoimi filozofami. Stanowczo twierdziły jednak, że nie był Synem Bożym bardziej niż inni, nie był Mesjaszem Żydów, których nadzieje i proroctwa wypływały według nich z ograniczenia, narodowej dumy i ambicji uznawania się za wybrany przez Boga naród. W ten sposób filozofie pogańskie zaprzeczały przedludzkiej egzystencji naszego Pana, zaprzeczały, że przyszedł w ciele, zaprzeczały, że był kimś więcej niż członkiem upadłej rasy, choć przyznawały, że był niezwykłym przypadkiem. Po drugie, zgodnie ze swoim zwyczajem przeciwnik bardzo wcześnie zaczął przeciwstawiać jeden krańcowy błąd drugiemu, tak aby pomiędzy dwoma błędami prawda była porzucona bez obrony i by została zapomniana. Dlatego zapoczątkował inny błąd związany z tym zagadnieniem, a mianowicie, dawne i obecne, twierdzenie, że Mesjasz wcale nie był człowiekiem, lecz samym Bogiem, Ojcem, który przez pewien czas jedynie udawał, że jest ciałem, zachowując przy tym wszelką boską moc, używając ciała jako okrycia lub przebrania, aby mógł ukryć swoją chwałę i sprawiać wrażenie, że płacze, jest głodny, jest spragniony i w końcu umiera. Ten pogląd także zaprzecza, że Mesjasz przyszedł w ciele, że stał się ciałem. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14. Spoglądając dzisiaj dookoła siebie, ze zdziwieniem możemy dostrzec, że większość chrześcijan wyznaje którąś z tych fałszywych doktryn, przeciwnych duchowi prawdy, pochodzących od ducha Antychrysta. Pozostali przeważnie są zagubieni, niepewni, nie widzą jasno prawdy o tym zagadnieniu, a co za tym idzie, nie budują swych podstaw na okupie. Każdy bowiem, kto nie widzi, że słowo, logos, ciałem się stało się człowiekiem Chrystusem Jezusem, nie jest w stanie zrozumieć okupu, równoważnej ceny, tak samo jak nie rozumieją go ci, którzy uważają Jezusa za niedoskonałego człowieka, spłodzonego cieleśnie przez ziemskiego Ojca. Widzimy więc, że prosta próba, dana przez Ducha Świętego za pośrednictwem apostoła, jest próbą doktryn, czy pochodzą one od Boga i Ducha Świętego, czy też od szatana i ducha Antychrysta. Zastanawiając się nad tymi tekstami, zwrócimy uwagę na pewne zastrzeżenie względem naszego powszechnego przekładu Biblii i wykażemy, że owo zastrzeżenie jest bezpodstawne, że przekład jest prawidłowy. Błąd zaś leży w fakcie, iż krytyk nie posiada wystarczającej znajomości reguł greckiej gramatyki i składni, by stawiać takie zarzuty. Twierdzi on, że po pierwsze, greckie słowa oddane w tych dwóch tekstach jako przyszedł, w rzeczywistości oznaczają przychodzący. Po drugie, po wprowadzeniu takiej zmiany słowa apostoła oznaczają, że każda nauka zaprzeczająca, iż wtóre przyjście naszego Pana nastąpi w ciele, jest duchem Antychrysta. Na zarzuty te odpowiadamy następująco. Po pierwsze, prawdą jest, że słowo erchomai, od którego pochodzą wyrazy elelethota, 1 Jana rozdział 4 werset 2, i erchomenon, 2 Jana rozdział 1 werset 7, oznacza przyjście lub przybycie, jednak tylko konstrukcja całego zdania może wskazać, czy owo przyjście jest wydarzeniem należącym do przeszłości, czy też przyszłości. Tak samo jak polskie słowo przyjście stosuje się i do przeszłości i do przyszłości, można bowiem powiedzieć, wiara w pierwsze przyjście naszego Pana jest wśród chrześcijan zjawiskiem powszechnym, w przeciwieństwie do wiary w Jego drugie przyjście. Ponad wszelką wątpliwość kontekst wskazuje, że słowa cytowanych wersetów odnoszą się do przeszłości, ponieważ czytamy również, że wiele fałszywych proroków wyszło na świat, a oba stwierdzenia z całą pewnością odnoszą się do tej samej rzeczy. Po drugie, ten zarzut stawiany jest przez osoby, które mają swój cel w utrzymywaniu, że werset mówi o wydarzeniu należącym do przyszłości. Twierdzą one, że nasz Pan nie został przemieniony do duchowej natury, lecz w dalszym ciągu jest ciałem, i nadal będzie człowiekiem, istotą ludzką, istotą cielesną, przez całą wieczność nosząc blizny swoich ludzkich cierpień. Negują one albo przynajmniej pomijają liczne świadectwa Pisma Świętego, Bóg nader go wywyższył, Pan jest tym duchem oraz, chociaśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy. Filipensów rozdział 2 werset 9, 2 Koryntów rozdział 3 werset 17, rozdział 5 werset 16. Osoby te pragną znaleźć biblijne poparcie swoich nielogicznych i niebiblijnych poglądów, przez co popadają w błąd w zrozumieniu tych fragmentów Pisma. Możemy powiedzieć, że ogromna większość chrześcijan wyznaje te błędne poglądy, a wśród nich są także prawie wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z tłumaczeniem Pisma Świętego. Na poparcie naszego zdania zacytujemy wypowiedzi profesora J. R. Reinharta, doktora i profesora języków w Kolegium Waynesburg, Cumberland Presbyterian. Przytoczywszy wersety z pierwszego listu Jana rozdziału 4 wersetu 2 oraz drugiego listu Jana rozdziału 1 wersetu 7, profesor Reinhardt powiada. Po pierwsze, powyższe cytaty zaczerpnięte są z Diaglottu Wilsona, którego treść ma pochodzić z oryginalnej greckiej wersji Nowego Testamentu. Słowo elelethota to biernik liczby pojedynczej rodzaju męskiego drugiego imię słowu dokonanego, czasownika erchomai, znajduje się ono w takiej samej relacji do źródłowego czasownika, jaka łączy każdy imię słów dokonany z czasownikiem, od którego pochodzi. Pośrednio łączy się z czasownikiem homologei i, według greckiej składni, oznacza czas dokonany. Goodwin's Greek Grammar, czyli gramatyka grecka Goodwina, hasła numer 1588 i 1288. Poniższe tłumaczenie pierwszego cytatu jest więc poprawne, wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Po drugie, wyraz erchomenon w drugim wersecie to biernik liczby pojedynczej rodzaju męskiego imię słowu czasu teraźniejszego, czasownika erchomai i podlega takim samym regułom składni, jak słowo omówione powyżej. Jego związek z eiselthon poprzez homologountes oraz kontekst uzasadniają jego przekład na czas przeszły. W tym samym źródle, hasło numer 1289. Dlatego więc prawidłowe tłumaczenie drugiego cytatu jest następujące, gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Uważamy, że żaden znawca greki nie będzie nigdy podważał tych definicji, nawet gdyby uważał, że wtóre przyjście naszego Pana oznacza przyjście w ciele i wolałby konstrukcje potwierdzające jego poglądy. Na koniec zauważamy, że wyznanie, iż Chrystus po raz pierwszy przyszedł w ciele, jest podstawą prawidłowej wiary w okup, zaś zaprzeczanie temu faktowi oznacza zaprzeczanie okupowi, ponieważ w takim przypadku Pan nie mógłby zapłacić równoważnej ceny za człowieka, tak więc wszyscy, którzy wierzą, że Chrystus po zmartwychwstaniu nadal jest człowiekiem, i że przyjdzie po raz drugi jako człowiek, zaprzeczają okupowi, jeżeli bowiem nasz Pan nadal jest człowiekiem, to albo nie złożył swego człowieczeństwa na ofiarę, albo złożył je na 3 dni, a potem odebrał z powrotem, odebrał cenę okupową, unieważniając w ten sposób wykupienie. Wykupienie było jednak ostateczne, człowieczeństwo naszego Pana nigdy nie zostało mu przywrócone, Bóg nader go wywyższył, dając mu imię i naturę daleko przewyższające aniołów, księstwa i moce, imię będące ponad wszelkie imię, jakie się nazywa, z wyjątkiem Ojca. Nie jest on już człowiekiem, ani też pod żadnym względem nie jest podobny do nas. Jeżeli będziemy wierni, to zostaniemy przemienieni, uczynieni podobni Jemu, i ujrzymy Go tak, jako jest. 1 Jana rozdział 3 werset 2. Wszystko w Nim rozkoszne. Na czole Zbawiciela mieszka majestat słodkiej łaski, wokoło jego głowy liśnią korony chwały blaski. Nie znajdziesz równych mu na ziemi, gdzie mieszka ród człowieczy. Piękniejszy jest to od tych, co żyją pośród niebiańskich rzeczy. Pan widział ludzi i ich rozpacz, pośpieszył ich ratować i podjął wzgardę, hańbę, krzyż, wypełnił proroctw słowa. Kosztowne boskie obietnice zapewnia nam śmierć Pana, oto opoka naszej wiary, potężna, niezachwiana. Jakże głęboka boska miłość, łaski niewyczerpane. O, drogi Zbawco, jestem Twój i więcej nic nie pragnę.